Lekcja druga. 14 kwietnia. Księga Daniela i czas końca. Tekst pamięciowy. Potem odezwał się król i rzekł do Daniela: Zaprawdę wasz Bóg jest Bogiem bogów i Panem królów. On objawia tajemnice, gdyż ty mogłeś odsłonić te tajemnice. Księga Daniela 2:47. Pan miał wielkie plany dla starożytnego Izraela, a wy będziecie mi królestwem kapłańskim i narodem świętym. Druga Księga Mojżeszowa 19:6. Ten święty naród, królewskie kapłaństwo, miał świadczyć w świecie o Panu, głosząc, że Jahwe jest jedynym Bogiem. Niestety, naród izraelski nie dorósł do świętego powołania, jakie otrzymał od Boga. W końcu resztka Izraelitów została uprowadzona do niewoli babilońskiej. Ciekawe jest to, że Bóg nadal posługiwał się pojedynczymi Judejczykami jako swoimi świadkami, choć doświadczyli oni tragedii i znaleźli się w niewoli. Mówiąc innymi słowy, w pewnym stopniu Bóg dokonał przez Daniela i jego trzech towarzyszy tego, czego nie mógł dokonać przez cały lud Izraela i Judy. W tym sensie ci poszczególni ludzie byli przykładem tego, czym mógłby i powinien się stać cały naród izraelski. Owszem, historia Izraelitów rozegrała się w tak dawnych czasach i w regionie tak odległym od naszego miejsca zamieszkania. Jednak możemy znaleźć w tamtych ludziach cechy charakteru służące jako wzór dla nas, którzy nie tylko żyjemy w czasie końca, ale i zostaliśmy powołani do świadczenia o Bogu w świecie, który, jak poganie na babilońskim dworze, nie zna Boga. Czego więc możemy się nauczyć z ich historii? Niedziela. 8 kwietnia. Wierność w najmniejszych sprawach. Kto jest wierny w najmniejszej sprawie i w wielkiej jest wierny, a kto w najmniejszej jest niesprawiedliwy i w wielkiej jest niesprawiedliwy. Ewangelia Łukasza. 16:10. Zastanów się nad powyższymi słowami Jezusa. To prawda, że łatwo pójść na kompromis i być niesprawiedliwym w najmniejszej sprawie. Problem nie w tym, czy najmniejsza sprawa jest ważna sama w sobie, bo nie jest. Właśnie dlatego jest najmniejsza. Jednak jak wiemy z cudzego i własnego doświadczenia, problem polega na tym, że pierwszy kompromis prowadzi do kolejnego, aż staniemy się niesprawiedliwymi w wielkiej sprawie. Mając to na myśli, zwróćmy uwagę na pierwszy rozdział Księgi Daniela, gdzie przedstawiono początek doświadczeń czterech młodych Judejczyków, którzy znaleźli się w babilońskiej niewoli. Przeczytaj pierwszy rozdział Księgi Daniela. W jaki sposób postawa Daniela, Ananiasza, Miszaela i Azariasza odzwierciedla to, kim powinni byli się stać starożytni Izraelici dla innych narodów? Zobacz także piąta Księga Mojżeszowa 4:6-8, Księga Zachariasza 8:23, Księga Daniela 1:1-21. Trzeciego roku panowania Jojakima, króla judzkiego, nadciągnął Nebukadnesar, król babiloński, do Jeruzalemu i obległ je. A Pan wydał w jego ręce Jojakima, króla judzkiego, i część naczyń domu Bożego, on zaś sprowadził je do ziemi Shinear, do domu swojego Boga, a naczynia wniósł do skarbca swojego Boga. I rozkazał króla Szpenazowi, przełożonemu nad sługami dworskimi, sprowadzić niektórych spośród synów izraelskich z królewskiego i szlachetnego rodu młodzieńców bez jakiejkolwiek wady, pięknych z wyglądu, uzdolnionych do wszelkiej wiedzy, obdarzonych bystrym rozumem, pojętnych do nauki i dlatego sposobnych do pełnienia służby w pałacu królewskim. Miał ich też nauczyć pisma i języka chaldejskiego. Król wyznaczył im dzienne utrzymanie ze stołu królewskiego oraz wino, które sam pijał. Miano ich wychowywać 3 lata, po czym mieli iść na służbę do króla. Wśród nich byli także z synów judzkich, Daniel, Ananiasz, Miszael i Azariasz, którym przełożony nad sługami dworskimi dał inne imiona, Daniela nazwał Baltazarem, Ananiasza, Szadrachem, Miszaela, Meszachem, a Azariasza, Abednegem. Lecz Daniel postanowił nie kalać się potrawami ze stołu królewskiego ani winem, które król pijał. Prosił więc przełożonego nad sługami dworskimi, by mógł się ustrzec z plamienia. A Bóg zjednał Danielowi łaskę i miłosierdzie przełożonego nad sługami dworskimi. Przełożony nad sługami dworskimi rzekł do Daniela: boję się, że król, mój pan, który wam wyznaczył pokarm i napój, zauważy, że wasze twarze są chudsze niż młodzieńców w waszym wieku i narazicie moją głowę na niebezpieczeństwo u króla. Wtedy Daniel rzekł do nadzorcy, którego przełożony nad sługami dworskimi ustanowił nad Danielem, Ananiaszem, Miszaelem i Azariaszem: zrób próbę ze swoimi sługami przez 10 dni. Niech nam dadzą jarzyn do jedzenia i wody do picia, potem przypatrzysz się nam, jak wyglądamy i jak wyglądają młodzieńcy, którzy jadają pokarm ze stołu królewskiego, i według tego, co zobaczysz, postąpisz ze swoimi sługami. I wysłuchał ich prośby, i zrobił z nimi próbę przez 10 dni. A po upływie 10 dni okazało się, że lepiej wyglądali i byli tężsi na ciele niż wszyscy młodzieńcy, którzy jadali pokarm ze stołu królewskiego. Dlatego nadzorca odstawiał ich pokarm i wino, które mieli pić, i podawał im jarzyny. A Bóg dał tym 4 młodzieńcom znajomość i rozumienie wszelkiego pisma i mądrości, Daniel zaś znał się na wszelkiego rodzaju widzeniach i snach. A po upływie czasu, który król wyznaczył, aby ich przedstawiono, przełożony nad sługami dworskimi wprowadził ich przed Nebukadnesara. I król rozmawiał z nimi, a nie znalazł się wśród nich wszystkich taki jak Daniel, Ananiasz, Miszael i Azariasz, i tak poszli na służbę do króla. W każdej zaś sprawie, która wymagała mądrości i rozumienia, o którą pytał ich król, stwierdzał, że przewyższają 10-krotnie wszystkich wróżbitów i magów, którzy byli w całym jego królestwie. A Daniel pozostał tam do 1 roku Cyrusa. 5 Księga Mojżeszowa 4:6-8. Przestrzegajcie ich więc i spełniajcie je, gdyż one są mądrością waszą i roztropnością waszą w oczach ludów, które usłyszawszy o wszystkich tych ustawach, powiedzą: zaprawdę, mądry i roztropny jest ten wielki naród. Bo któryż wielki naród ma bogów tak bliskich, jak bliski jest nam Pan, nasz Bóg, ilekroć go wzywamy? I któryż wielki naród ma ustawy i prawa tak sprawiedliwe, jak cały ten zakon, który wam dziś nadaje? Księga Zachariasza 8:23. Tak mówi Pan zastępów: stanie się w owych dniach, że 10 mężów ze wszystkich języków narodów odważy się i uchwyci się rąbka szaty jednego Judejczyka, mówiąc: pójdziemy z wami, bo słyszeliśmy, że z wami jest Bóg. Choć tekst biblijny nie łączy bezpośrednio ich sposobu odżywiania z faktem, iż przewyższali 10-krotnie w mądrości i rozumieniu innych studentów, to jednak powiązanie owo jest wyraźne. W 1 rozdziale Księgi Daniela czytamy tylko, że Bóg dał im tę wiedzę i mądrość. Pan mógł działać dla nich ze względu na ich wierność wobec Niego, ponieważ odmówili spożywania nieczystych babilońskich pokarmów? Byli posłuszni, a Bóg pobłogosławił ich posłuszeństwo. Czy Bóg nie mógłby dokonać czegoś podobnego dla całego starożytnego Izraela, gdyby cały naród był wierny nauce Biblii tak gorliwie jak ci 4 młodzi ludzie? Oczywiście, że mógłby. A czy nie dokona czegoś podobnego dzisiaj, w dniach końca, jeśli tylko będziemy mu wierni? Skoro otrzymaliśmy tak dużo światła i prawdy, jako Kościół powinniśmy sobie zadać pytanie, czy byliśmy wierni i posłuszni temu, co otrzymaliśmy? Jak każdy z nas z osobna może przyjąć postawę wiernego świadka Bożego? Poniedziałek, 9 kwietnia. Pokora Daniela. Na całym świecie 2 rozdział Księgi Daniela pomógł ogromnej liczbie ludzi uwierzyć w Boga Biblii. Rozdział ten dostarcza mocnego i racjonalnego dowodu nie tylko na istnienie Boga, ale także na jego znajomość przyszłości. Objawienie zawarte w tym rozdziale ukazuje Boga jako mającego zdolność widzenia przyszłości, a zatem dowodzi jego istnienia. Przeczytaj 2 rozdział Księgi Daniela. W jaki sposób rozdział ten dostarcza przekonujących dowodów na istnienie Boga? Przyjrzyj się także temu, jak współczesna Europa została przedstawiona w tej księdze. Zobacz Księga Daniela 2:40-43. Księga Daniela 2:1-49. W 12 roku panowania Nebukadnesara miał Nebukadnesar sen, tak iż jego duch był zaniepokojony i sen go odszedł. I kazał król zwołać wróżbitów i magów, czarowników i Chaldejczyków, aby królowi opowiedzieli jego sen, i przyszli, i stanęli przed królem. Wtedy król rzekł do nich, miałem sen i mój duch jest zaniepokojony, bo chcę zrozumieć ten sen. Wtedy Chaldejczycy odpowiedzieli królowi po aramejsku, królu, żyj na wieki. Opowiedz sen swoim sługom, a wyłożymy ci go. A król odpowiedział Chaldejczykom i rzekł, mój wyrok jest wydany, jeżeli mi nie opowiecie i nie wyłożycie tego snu, będziecie rozsiekani na kawałki, a wasze domy będą obrócone w kupy gruzu. Jeśli natomiast opowiecie mi i wyłożycie sen, otrzymacie ode mnie dary i upominki, i wielką cześć, opowiedzcie mi przeto sen i wyłóżcie go. Wtedy powtórę odpowiedzieli, mówiąc, niech król opowie swoim sługom sen, a my ci go wyłożymy. Lecz król odpowiedział, mówiąc, wiem na pewno, że wy chcecie zyskać na czasie, ponieważ widzicie, że wyrok jest przeze mnie wydany. Jeżeli mi nie opowiecie snu, jeden jest tylko wyrok na was, zmówiliście się, że dacie mi kłamliwą i zwodniczą odpowiedź, aż czasy się zmienią, przeto opowiedzcie mi sen, abym wiedział, że możecie mi go wyłożyć. Wtedy Chaldejczycy odpowiedzieli królowi, mówiąc, nie ma na ziemi człowieka, który by mógł spełnić żądanie króla, jak też w ogóle żaden wielki i potężny król nie stawiał takiego żądania wobec wróżbity, maga i Chaldejczyka. To, czego król żąda, jest trudne, a nie ma drugiego takiego, kto by tę rzecz królowi oznajmił, oprócz bogów, którzy nie mieszkają wśród ludzi. Z tego powodu król był bardzo zły i bardzo się rozgniewał, i kazał stracić wszystkich magów babilońskich. A gdy wydano rozkaz stracenia magów, miano stracić także Daniela i jego towarzyszy. Wtedy Daniel mądrze i roztropnie zwrócił się do Ariocha, dowódcy gwardii przybocznej króla, który wyszedł, aby stracić magów babilońskich. Odezwał się do Ariocha, oficera królewskiego, tymi słowy, dlaczego rozkaz królewski jest taki srogi? Wtedy Arioch objaśnił tę rzecz Danielowi. Na to Daniel poszedł i prosił króla, aby mu dał czas na wyłożenie królowi snu. Potem pobiegł Daniel do domu i opowiedział tę rzecz swoim towarzyszom, Ananiaszowi, Miszaelowi i Azariaszowi, aby wybłagali u Boga niebios miłosierdzie z powodu tej tajemnicy, by nie stracono Daniela i jego towarzyszy wraz z pozostałymi magami babilońskimi. Wtedy Danielowi została objawiona w nocnym widzeniu tajemnica, za co Daniel wysławiał Boga niebios. I zaczął Daniel mówić tymi słowy, niech będzie błogosławione imię Boga od wieków na wieki, albowiem do Niego należą mądrość i moc. On zmienia czasy i pory, on utrąca królów i ustanawia królów, udziela mądrości mądrym, a rozumnym rozumu. On odsłania to, co głębokie i ukryte, wie, co jest w ciemnościach, u Niego mieszka światłość. Ciebie, Boże moich ojców, chwalę i wysławiam, bo mi dałeś mądrość i moc, a teraz oznajmiłeś mi, o co Cię prosiliśmy, oznajmiłeś nam sprawę króla. Potem Daniel udał się do Ariocha, któremu król polecił stracić magów babilońskich, i tak rzekł do niego, nie wytracaj magów babilońskich. Wprowadź mnie do króla, a ja wyłożę królowi sen. Wtedy Arioch śpiesznie wprowadził Daniela do króla i tak rzekł do niego, znalazłem męża wśród wygnańców judzkich, który wyłoży królowi sen. I odezwał się król, i rzekł do Daniela, którego imię było Baltazar, czy rzeczywiście możesz mi opowiedzieć sen, który miałem, i wyłożyć go? Daniel odpowiedział królowi tymi słowy, tajemnicy, o którą pyta król, nie mogą wyjawić królowi ani magowie, ani wróżbici, ani czarownicy, ani astrolodzy. Jest jednak Bóg na niebie, który objawia tajemnice i wyjawia królowi Nebukadnesarowi, co się stanie w przyszłych dniach. A twój sen i twoje widzenie, które ci przeszły przez głowę, są takie, tobie, o królu, przyszły na twoim łożu myśli o tym, co kiedyś się stanie, a ten, który objawia tajemnice, powiedział ci, co się stanie. Nie dzięki mądrości, którą miałbym w większym stopniu niż wszyscy żyjący, Jest mi objawiona ta tajemnica, lecz abym wyłożył królowi sen i abyś ty zrozumiał myśli swojego serca. Ty, królu, miałeś widzenie, oto olbrzymi posąg stał przed tobą, wielki był posąg, potężny jego blask, a straszny jego wygląd. Głowa tego posągu była ze szczerego złota, jego piersi i jego ramiona ze srebra, jego brzuch i jego biodra z miedzi, jego golenie z żelaza, jego nogi po części z żelaza, po części z gliny. Patrzyłeś, a wtem bez udziału rąk oderwał się od góry kamień, uderzył ten posąg w nogi z żelaza i gliny, i skruszył je. Wtedy rozsypało się w kawałki żelazo, glina, miedź, srebro i złoto, i było to wszystko jak plewa na klepisku w lecie, i rozniósł to wiatr, także nie było po nich śladu. Kamień zaś, który uderzył w posąg, stał się wielką górą i wypełnił całą ziemię. Taki jest sen, a teraz go wyłożymy królowi. Ty, o królu, jesteś królem królów, któremu Bóg niebios dał królestwo, moc i siłę, i chwałę, w którego ręce na całej zamieszkanej ziemi dał ludzi, polne zwierzęta i ptactwo niebieskie, którego uczynił władcą tego wszystkiego. Ty jesteś głową ze złota, ale po tobie powstanie inne królestwo, słabsze niż twoje, a potem trzecie królestwo z miedzi, które opanuje całą ziemię. Czwarte królestwo będzie mocne jak żelazo, bo żelazo wszystko kruszy i łamie, i jak żelazo, które kruszy, tak i ono wszystko skruszy i zdruzgocze. A że widziałeś nogi i palce po części z gliny, a po części z żelaza, znaczy, że królestwo będzie rozdzielone, lecz będzie miało coś z trwałości żelaza, jak widziałeś żelazo zmieszane z ziemią gliniastą. A to, że palce u nóg były po części z żelaza, a po części z gliny, znaczy, że królestwo będzie po części mocne, a po części kruche. A że widziałeś żelazo zmieszane z gliniastą ziemią, znaczy, zmieszają się z sobą, lecz jeden nie będzie się trzymał drugiego, tak jak żelazo nie może się zmieszać z gliną. Za dni tych królów Bóg niebios stworzy królestwo, które na wieki nie będzie zniszczone, a królestwo to nie przejdzie na inny lud, zniszczy i usunie wszystkie owe królestwa, lecz samo ostoi się na wieki, jak to widziałeś, że od góry oderwał się kamień bez udziału rąk, rozbił żelazo i miedź, glinę, srebro, złoto. Wielki Bóg objawił królowi, co potem się stanie. Sen jest prawdziwy, a wykład jego pewny. Wtedy król Nebukadnesar padł na swoją twarz i oddał cześć Danielowi, i rozkazał złożyć mu ofiary z pokarmów i kadzidlane. Potem odezwał się król i rzekł do Daniela: zaprawdę wasz Bóg jest Bogiem bogów i Panem królów. On objawia tajemnice, gdyż ty mogłeś odsłonić te tajemnice. Potem wyniósł król Daniela na wysokie stanowisko, hojnie go obdarował i powołał go na namiestnika całej prowincji babilońskiej i na naczelnego zwierzchnika wszystkich magów babilońskich. Lecz Daniel wyprosił u króla, aby zarząd prowincji babilońskiej powierzył Szadrachowi, Meszachowi i Abednegowi. A Daniel pozostał na dworze królewskim. Jak to możliwe, by ktoś, kto żył 2600 lat temu, mógł tak trafnie opisać współczesną sytuację, jeśli nie dzięki Bożemu objawieniu? Daniel otwarcie i bez wahania przypisał Bogu całą chwałę za to, co zostało mu objawione. Jakże łatwo bowiem mógłby się pochwalić swoją uznaną już mądrością i zrozumieniem jako źródłem zdolności nie tylko poznania snu króla, ale także zinterpretowania go. Ale Daniel wiedział, że tak postępować nie wolno. Modlitwa jego i jego towarzyszy świadczy o tym, że całkowicie polegali oni na Bogu. W przeciwnym razie zostaliby straceni wraz z babilońskimi mędrcami. Później Daniel przypomniał królowi, że nikt z jego profesjonalnych doradców, czarodziejów czy magów nie był w stanie przedstawić mu snu. W przeciwieństwie do nich Pan Niebios może objawiać tajemnice, gdyż jest jedynym prawdziwym Bogiem. Tak więc w swojej pokorze i zależności od Boga Daniel był w stanie przedstawić mocne świadectwo. Skoro Daniel w swoich czasach potrafił okazać pokorę, o ileż bardziej my powinniśmy ją przejawiać. Przecież mamy objawienie dotyczące planu zbawienia, jakie nie było dostępne Danielowi, a jeśli cokolwiek powinno nas uczynić pokornymi, to z pewnością wiedza o tym, co Jezus uczynił dla nas na Golgocie, czego krzyż Chrystusa uczy nas o pokorze, co mówi nam nie tylko o naszej grzeszności, ale także o naszej zupełnej zależności od Boga w kwestii zbawienia. Pomyśl, gdzie byłbyś dzisiaj, gdyby nie śmierć Jezusa na krzyżu? Czym zatem mielibyśmy się chlubić, jeśli nie krzyżem Chrystusowym? Zobacz list do Galatów 6:14. Co zaś do mnie, niech mnie Bóg uchowa, abym miał się chlubić z czego innego, jak tylko z krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego dla mnie świat jest ukrzyżowany, a ja dla świata. Wtorek. 10 kwietnia. Złoty posąg. Ludzie studiujący Biblię dawno już zauważyli powiązanie między trzecim rozdziałem Księgi Daniela, zawierającym historię trzech Hebrajczyków na równinie Dura, a 13 rozdziałem Apokalipsy Jana, gdzie opisane zostało prześladowanie, jakie lud Boży znosił w przeszłości i jakiego doświadczy w przyszłości. Porównaj. Księga Daniela 3:1-6 z objawienie Jana 13:11-15. Co łączy te dwa fragmenty Pisma Świętego? Księga Daniela 3:1-6. Król Nebukadnesar kazał zrobić posąg ze złota, 60 łokci wysokości, 6 łokci szerokości, i postawił go na równinie Dura w prowincji babilońskiej. Potem król Nebukadnesar wysłał posłów, aby zebrano satrapów, namiestników, zwierzchników, skarbników, sędziów, doradców, urzędników i wszystkich zarządców prowincji, aby przybyli na poświęcenie posągu, który wzniósł król Nebukadnesar. Zgromadzili się więc satrapowie, namiestnicy, zwierzchnicy, doradcy, skarbnicy, sędziowie, urzędnicy i wszyscy zarządcy prowincji na poświęcenie posągu, który wzniósł król Nebukadnesar, i stanęli przed posągiem, który wzniósł król Nebukadnesar. A herold zawołał potężnym głosem: rozkazuję wam narody, plemiona i języki, w chwili, gdy usłyszycie głos rogu, fletu, cytry, harfy, lutni, dud i wszelkiego rodzaju instrumentów muzycznych, padnijcie i oddajcie pokłon złotemu posągowi, który wzniósł król Nebukadnesar. Kto zaś nie upadnie i nie odda pokłonu, ten będzie natychmiast wrzucony do wnętrza rozpalonego pieca ognistego. Objawienie Jana 13:11-15. I widziałem inne zwierzę, wychodzące z ziemi, które miało dwa rogi podobne do baranich, i mówiło jak smok. A wykonuje ono wszelką władzę pierwszego zwierzęcia na jego oczach. Ono to sprawia, że ziemia i jej mieszkańcy oddają pokłon pierwszemu zwierzęciu, którego śmiertelna rana była wygojona. I czyni wielkie cuda, także i ogień z nieba spuszcza na ziemię na oczach ludzi. I zwodzi mieszkańców ziemi przez cuda, jakie dano mu czynić na oczach zwierzęcia, namawiając mieszkańców ziemi, by postawili posąg zwierzęciu, które ma ranę od miecza, a jednak zostało przy życiu. I dano mu tchnąć ducha w posąg zwierzęcia, aby posąg zwierzęcia przemówił i sprawił, że wszyscy, którzy nie oddali pokłonu posągowi zwierzęcia, zostaną zabici. W obu przypadkach centralne miejsce zajmuje kwestia oddawania pokłonu i w obu przypadkach mowa jest o kulcie narzucanym siłą. Władze polityczne domagają się od ludzi oddawania komuś lub czemuś czci należnej wyłącznie Bogu. Przeczytaj Księga Daniela 3:13-18. Czego możemy się nauczyć z tej historii i jak powinno to nam pomóc zrozumieć nie tylko to, co nas czeka w dniach końca, ale także jak możemy stawić czoło temu, co nadchodzi. Księga Daniela 3:13-18. Wtedy Nebukadnesar w gniewie i złości kazał przyprowadzić Szadracha, Meszacha i Abednego. Przyprowadzono więc tych mężów przed króla. Nebukadnesar odezwał się i rzekł do nich: czy to prawda, Szadrachu, Meszachu i Abednego, że nie czcicie mojego Boga i nie oddajecie pokłonu złotemu posągowi, który wzniosłem? Gdy więc teraz usłyszycie głos rogu, fletu, cytry, harfy, lutni, dud oraz wszelkiego rodzaju instrumentów muzycznych, bądźcie gotowi upaść i oddać pokłon posągowi, który ja wzniosłem, bo jeżeli nie oddacie pokłonu, będziecie natychmiast wrzuceni do wnętrza rozpalonego pieca ognistego, a który Bóg wyrwie was z mojej ręki? Wtedy Szadrach, Meszach i Abednego odpowiedzieli królowi Nebukadnesarowi: my nie mamy potrzeby odpowiadać ci na to. Jeżeli nasz Bóg, któremu służymy, może nas wyratować, wyratuje nas z rozpalonego pieca ognistego i z twojej ręki, o królu. A jeżeli nie, niech ci będzie wiadome, o królu, że twojego Boga nie czcimy i złotemu posągowi, który wzniosłeś, pokłonu nie oddamy. Jako najpotężniejszy władca na ziemi Nebukadnesar zadrwił z tych odważnych ludzi i ich Boga, mówiąc: który Bóg wyrwie was z mojej ręki. Księga Daniela 3:15. Wkrótce jednak miał się o tym przekonać i oświadczyć: błogosławiony niech będzie Bóg Szadracha, Meszacha i Abednego, który posłał swojego anioła i wyratował swoje sługi, którzy na nim polegali, którzy zmienili rozkaz królewski, a swoje ciała ofiarowali, byle tylko nie służyć i nie oddać pokłonu żadnemu innemu Bogu jak tylko swojemu. Księga Daniela 3:28. Niewątpliwie po ujrzeniu takiego cudu król był przekonany, że Bóg, któremu służą ci ludzie, jest kimś szczególnym. Załóżmy jednak, że ci młodzi ludzie nie zostaliby uratowani z płomieni, z czym oni sami realnie się liczyli. Dlaczego mimo to byli zdecydowani postąpić słusznie i nie wykonać polecenia króla, nawet gdyby mieli za to zostać spaleni żywcem? Ta historia jest mocnym świadectwem ich wiary i gotowości opowiedzenia się za tym, w co wierzą, bez względu na konsekwencje. Gdy kwestia praktyk religijnych zostanie podniesiona w czasie końca, jak możemy się upewnić, że pozostaniemy wierni tak jak tamci Hebrajczycy? Skoro nie jesteśmy wierni dzisiaj w małych sprawach, jak możemy przypuszczać, że będziemy wierni w czymś tak wielkim jak ostateczny globalny kryzys? Środa. 11 kwietnia. Nawrócenie pogan. Trzeci rozdział Księgi Daniela kończy się uznaniem przez Nebukadnesara, że Bóg istnieje i jest wszechmocnym i prawdziwym Bogiem. Ale wiedza o Bogu i Jego mocy nie jest jednoznaczna z doświadczeniem nowonarodzenia, które według Jezusa jest niezbędne do zbawienia. Zobacz Ewangelia Jana 3:2.7. Nie dziw się, że ci powiedziałem, musicie się na nowo narodzić. Postawa Nebukadnesara przedstawiona w Księga Daniela 4:27 była daleka od postawy nawróconego człowieka. Przeczytaj Księga Daniela 4:27. Na czym polegał problem tego człowieka? Zobacz także Ewangelia Jana 15:5, Dzieje Apostolskie 17:28, Księga Daniela 5:23. Księga Daniela 4:27. Odezwał się król i rzekł: czy to nie jest ów wielki Babilon, który zbudowałem na siedzibę króla dzięki potężnej mojej mocy i dla uświetnienia mojej wspaniałości? Ewangelia Jana 15:5. Ja jestem krzewem winnym, wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje wiele owocu, bo beze mnie nic uczynić nie możecie. Dzieje Apostolskie 17:28. Albowiem w nim żyjemy i poruszamy się, i jesteśmy, jak to i niektórzy z waszych poetów powiedzieli, z jego bowiem rodu jesteśmy. Księga Daniela 5:23. Lecz przeciwko Panu nieba się podniosłeś i przyniesiono przed ciebie naczynia z jego świątyni, a ty i twoi dostojnicy, twoje żony i twoje nałożnice piliście z nich wino i wysławiałeś bogów ze srebra i złota, miedzi i żelaza, drzewa i kamienia, które nie widzą ani nie słyszą i nic nie wiedzą, a Boga, w którego ręku jest twoje tchnienie i od którego zależą wszystkie twoje drogi, nie uczciłeś. Pod koniec czwartego rozdziału Księgi Daniela dowiadujemy się, że Nebukadnesar w końcu nauczył się, choć w nieprzyjemny sposób, że cała władza prawdziwie należy do Boga, a bez Niego człowiek jest niczym. Pyszny niegdyś monarcha stał się pokornym dzieckiem Bożym, tyran i dyktator, mądrym i współczującym królem. Ten, który sprzeciwiał się i bluźnił Panu Niebios, teraz uznał moc Najwyższego i gorliwie starał się szerzyć bojaźń Jahwe oraz dbać o szczęście swoich poddanych. Skarcony przez króla królów i pana panów, Nebukadnesar nauczył się wreszcie tego, co powinni pojąć wszyscy rządzący, mianowicie, iż prawdziwa wielkość polega na prawdziwej dobroci. Uznał Jahwe jako żywego Boga, mówiąc, ja, Nebukadnesar, chwalę, wywyższam i wysławiam króla niebios, gdyż wszystkie jego dzieła są prawdą i jego ścieżki są sprawiedliwością. Tych zaś, którzy pysznie postępują, może poniżyć. Księga Daniela 4:34. Przeczytaj Księga Daniela 4:32. Jaką prawdę o Bogu wyraził Nebukadnesar w tych słowach? Księga Daniela 4:32. A wszyscy mieszkańcy ziemi uważani są za nic, według swojej woli postępuje z wojskiem niebieskim i z mieszkańcami ziemi. Nie ma takiego, kto by powstrzymał jego rękę i powiedział mu, co czynisz? Czwarty rozdział Księgi Daniela kończy się wyznaniem poganina, że do Boga Hebrajczyków należy władza, moc i panowanie. Jest to niejako przez analogię zapowiedź tego, co miało się zdarzyć we wczesnym okresie chrześcijaństwa, gdy to dzięki świadectwu Żydów i przez moc Bożą poganie poznali prawdę o Panu i zaczęli tę prawdę głosić światu. Przeczytaj Ewangelia Jana 3:7. Gdy chodzi o czasy końca, zazwyczaj myślimy o dekrecie śmierci, oddawaniu czci i prześladowaniach, ale co według słów Jezusa jest najważniejsze w przygotowaniu na koniec czasu? Ewangelia Jana 3:7. Nie dziw się, że ci powiedziałem, musicie się na nowo narodzić. Czwartek. 12 kwietnia. Wierność Daniela. Przeczytaj szósty rozdział Księgi Daniela i odpowiedz na poniższe pytania. Księga Daniela 6:1-29. A Dariusz Medyjczyk objął królestwo, mając 62 lata. I postanowił Dariusz powołać nad królestwem 120 satrapów, mieli być wszędzie w całym królestwie. Nad nimi ustanowił trzech ministrów, z których jednym był Daniel. I owi satrapowie mieli przed nimi zdawać sprawę, aby król nie był poszkodowany. Tenże Daniel wyróżniał się wśród satrapów i ministrów, gdyż był w nim nadzwyczajny duch, i król zamierzał ustanowić go nad całym królestwem. Satrapowie zaś i ministrowie szukali w sprawach państwowych pozoru do skargi przeciwko Danielowi, lecz nie mogli znaleźć pozoru do skargi ani winy, gdyż był godny zaufania i nie stwierdzono u niego żadnego zaniedbania ani winy. Wtedy rzekli owi mężowie, nie znajdziemy u tego Daniela żadnego pozoru do skargi, chyba że znajdziemy przeciwko niemu coś na punkcie jego religii. Wówczas owi satrapowie i ministrowie wpadli do króla i tak odezwali się do niego, żyj wiecznie, królu Dariuszu. Wszyscy ministrowie królestwa, namiestnicy, satrapowie, zwierzchnicy i doradcy doradzają, aby król wydał zarządzenie i nadał mu moc obowiązującą, kto w ciągu 30 dni o cokolwiek będzie się modlił do jakiegokolwiek boga albo człowieka oprócz ciebie, królu, będzie wrzucony do lwiej jamy. Teraz więc królu, wydaj to zarządzenie i każ sporządzić pismo, które według niewzruszonego prawa Medów i Persów nie może być cofnięte. Wobec tego król kazał sporządzić pismo z tym zarządzeniem. A gdy Daniel się dowiedział, że sporządzono to pismo, udał się do swojego domu, a miał w swym górnym pokoju okna otwarte w stronę Jeruzalemu i trzy razy dziennie padał na kolana, modlił się i wysławiał swojego Boga, jak to zwykle dotąd czynił. Wtem wpadli owi mężowie i zastali Daniela modlącego się i błagającego swojego Boga. Potem stanęli przed królem i tak rzekli, czy nie kazałeś wypisać nakazu, że każdy, kto by w ciągu 30 dni o cokolwiek modlił się do jakiegokolwiek Boga albo człowieka oprócz ciebie, królu, będzie wrzucony do lwiej jamy? Wtedy odpowiedział król i rzekł, rzecz to niewątpliwa zgodnie z niewzruszonym prawem Medów i Persów. Wtedy odpowiadając rzekli do króla, Daniel, jeden z wygnańców judzkich, nie zważa na ciebie, o królu, i na twój nakaz, który kazałeś wypisać, trzy razy dziennie odprawia swoje modły. Gdy król usłyszał te słowa, bardzo mu się to nie podobało, i zastanawiał się nad tym, jakby Daniela ratować i aż do zachodu słońca starał się go uwolnić. Lecz owi mężowie wpadli do króla i tak rzekli do króla: Wiedz, królu, iż jest prawem u Medów i Persów, że żadne zarządzenie lub nakaz, wydany przez króla, nie mogą być zmienione. Wtedy król rozkazał, aby przyprowadzono Daniela i wrzucono go do lwiej jamy, a król odezwał się i rzekł do Daniela: Twój Bóg, któremu nieustannie służysz, niech cię wyratuje. Po czym przyniesiono jeden kamień i położono go na otworze jamy, a król opieczętował go swoim sygnetem i sygnetami swoich dostojników, aby sprawa Daniela nie uległa zmianie. Potem udał się król do swojego pałacu i spędził noc na poście, nie dopuścił do siebie nałożnic, a sen go odbiegł. A wstawszy bardzo rano o świcie poszedł król śpiesznie do lwiej jamy. A gdy się przybliżył do jamy, zawołał smutnym głosem na Daniela i rzekł: Danielu, sługo Boga żywego, czy twój Bóg, któremu nieustannie służysz, mógł cię wybawić od lwów? Wtedy Daniel rzekł do króla: Królu, żyj na wieki. Mój Bóg posłał swojego anioła, by zamknął paszczę lwów, tak że mi nie zaszkodziły, gdyż przed nim jestem niewinny, nadto względem ciebie, królu, nic złego nie popełniłem. Wtedy król bardzo się z tego ucieszył i rozkazał wyciągnąć Daniela z jamy, a gdy wyciągnięto Daniela z jamy, nie znaleziono na nim żadnego uszkodzenia, gdyż wierzył w swojego Boga. Rozkazał też król, aby przyprowadzono owych mężów, którzy oczernili Daniela, i wrzucono ich do lwiej jamy, ich samych, ich dzieci i żony, a zanim dosięgnęli dna jamy, lwy rzuciły się na nich i pogruchotały wszystkie ich kości. Potem król Dariusz wystosował do wszystkich narodów, plemion i języków na całej ziemi pismo tej treści: Pokój wam! Przeze mnie wydany został dekret, że na całym obszarze mojego królestwa winni drżeć i bać się Boga Daniela, on bowiem jest Bogiem żywym i trwa na wieki, a jego królestwo jest niezniszczalne i władza jego jest nieskończona. On wybawia i wyzwala, i czyni znaki i cuda na niebie i na ziemi, on, który wyratował Daniela z mocy lwów. A Danielowi dobrze się powodziło za panowania Dariusza i za panowania Cyrusa, Persa. 1. Co Księga Daniela 6:4-5 mówi o charakterze ministra Daniela. Czego możemy się nauczyć z tych wersetów o tym, jak powinniśmy być postrzegani przez ludzi? Księga Daniela 6:4-5. Tenże Daniel wyróżniał się wśród satrapów i ministrów, gdyż był w nim nadzwyczajny duch, i król zamierzał ustanowić go nad całym królestwem. Satrapowie zaś i ministrowie szukali w sprawach państwowych pozoru do skargi przeciwko Danielowi, lecz nie mogli znaleźć pozoru do skargi ani winy, gdyż był godny zaufania i nie stwierdzono u niego żadnego zaniedbania ani winy. 2. Jakie podobieństwa łączą powyższy rozdział z wydarzeniami czasów końca przedstawionymi w Apokalipsie Jana? Zobacz objawienie Jana 13:4-8, 11-17. I oddali pokłon smokowi za to, że dał zwierzęciu moc, a także zwierzęciu oddali pokłon, mówiąc: Któż jest podobny do zwierzęcia i któż może z nim walczyć? I oddadzą mu pokłon wszyscy mieszkańcy ziemi, każdy, którego imię nie jest od założenia świata zapisane w księdze żywota baranka, który został zabity. I widziałem inne zwierzę, wychodzące z ziemi, które miało dwa rogi podobne do baranich, i mówiło jak smok. A wykonuje ono wszelką władzę pierwszego zwierzęcia na jego oczach. Ono to sprawia, że ziemia i jej mieszkańcy oddają pokłon pierwszemu zwierzęciu, którego śmiertelna rana była wygojona. I czyni wielkie cuda, także i ogień z nieba spuszcza na ziemię na oczach ludzi. I zwodzi mieszkańców ziemi przez cuda, jakie dano mu czynić na oczach zwierzęcia, namawiając mieszkańców ziemi, by postawili posąg zwierzęciu, które ma ranę od miecza, a jednak zostało przy życiu. I dano mu tchnąć ducha w posąg zwierzęcia, aby posąg zwierzęcia przemówił i sprawił, że wszyscy, którzy nie oddali pokłonu posągowi zwierzęcia, zostaną zabici. On też sprawia, że wszyscy, mali i wielcy, bogaci i ubodzy, wolni i niewolnicy otrzymują znamie na swojej prawej ręce albo na swoim czole i że nikt nie może kupować ani sprzedawać, jeżeli nie ma znamienia, to jest imienia zwierzęcia lub liczby jego imienia. 3. Postaw się w sytuacji Daniela. Jakim uzasadnieniem czy argumentem mógłby się on posłużyć, by w tej sytuacji nie modlić się? Jak mógłby usprawiedliwić ewentualną zmianę swojej praktyki, by oszczędzić sobie doświadczenia, jakim było wrzucenie do lwiej jamy? 4. Jak myślisz, dlaczego Daniel nadal modlił się tak jak zwykle, choć przecież nie musiał tego robić? 5. Co powiedział król Dariusz? Zobacz Księga Daniela 6:17, jeszcze zanim Daniel został wrzucony do lwiej jamy. To świadczyło o tym, iż wiedział coś niecoś o mocy Boga Danielowego. Jak słowa króla świadczą o świadectwie wydawanym przez Daniela o Bogu, którego czcił Daniel i któremu służył. Księga Daniela 6:17. Wtedy król rozkazał, aby przyprowadzono Daniela i wrzucono go do lwiej jamy, a król odezwał się i rzekł do Daniela: Twój Bóg, któremu nieustannie służysz, niech cię wyratuje. Piątek. 13 kwietnia. Do dalszego studium. Gdy zbliżamy się do kresu dziejów świata, proroctwa zapisane przez Daniela wymagają naszej szczególnej uwagi, jako że odnoszą się właśnie do czasów, w których żyjemy. Należy z nimi połączyć nauki płynące z ostatniej księgi Nowego Testamentu. Szatan doprowadził wielu do wierzenia, że prorocze części księgi Daniela i Apokalipsy Jana nie mogą być zrozumiane. Jednak obietnica wyraźnie mówi, że tym, którzy studiują te proroctwa, towarzyszy szczególne błogosławieństwo, roztropni będą mieli poznanie. Księga Daniela 12:10. Te słowa odnoszą się do wizji Daniela, które miały być odpieczętowane w czasach ostatecznych. O objawieniu danym przez Chrystusa jego słudze Janowi ku pouczeniu ludu Bożego w przyszłych wiekach czytamy: Błogosławiony ten, który czyta, i ci, którzy słuchają słów proroctwa i zachowują to, co w nim jest napisane. Objawienie Jana 1:3. Choć zazwyczaj patrzymy na księgę Daniela głównie pod kątem powstania i upadku państw, a także sądu, zobacz księga Daniela 7:22-26. Aż przyszedł sędziwy i odbył się sąd i prawo zostało przyznane świętym Najwyższego, i nadszedł czas, że święci otrzymali królestwo. Potem odbędzie się sąd i pozbawią go władzy, aby ją ostatecznie zniszczyć i obalić. Księga Daniela 8:14. A ten odpowiedział mu, aż do 2300 wieczorów i poranków, potem świątynia znowu wróci do swojego prawa. I ostatecznego wyzwolenia ludu Bożego w czasie ucisku, zobacz Księga Daniela 12:1. W owym czasie powstanie Michał, wielki książę, który jest orędownikiem synów Twojego ludu, a nastanie czas takiego ucisku, jakiego nigdy nie było, odkąd istnieją narody, aż do owego czasu. W owym to czasie wybawiony będzie Twój lud, każdy, kto jest wpisany do Księgi Żywota. To w tym tygodniu zauważyliśmy, że Księga Daniela daje nam także przykłady tego, co oznacza dla nas indywidualne przygotowanie na próby i prześladowanie, kiedykolwiek one nastąpią. W tym sensie historie te są dla nas bardzo ważnym przesłaniem na ostatnie dni. Choć pomocna i istotna jest wiedza o znamieniu bestii, czasie ucisku i nadchodzącym prześladowaniu, to gdybyśmy nie mieli takiego doświadczenia z Bogiem, jakiego potrzebujemy, cała ta wiedza tylko by nas przytłaczała. Ponad wszystko bowiem potrzebujemy nowonarodzenia, jakie było udziałem Daniela, jego towarzyszy i w końcu także Nebukadnesara. Pytania do dyskusji. 1. Przeczytaj modlitwę Daniela w Księga Daniela 9:3-19. I zwróciłem swoje oblicze na Pana, Boga, aby się modlić, błagać, w poście, we włosiennicy i popiele. Modliłem się więc do Pana, mojego Boga, wyznawałem i mówiłem: Ach, Panie, Boże wielki i straszny, który dochowujesz przymierza i łaski tym, którzy Cię miłują i przestrzegają Twoich przykazań. Zgrzeszyliśmy, zawiniliśmy i postępowaliśmy bezbożnie, zbuntowaliśmy się i odstąpiliśmy od Twoich przykazań i praw. I nie słuchaliśmy Twoich sług, proroków, którzy w Twoim imieniu przemawiali do naszych królów i naszych książąt, naszych ojców i do całego pospólstwa. U Ciebie, Panie, jest sprawiedliwość, nam zaś, jak to jest dzisiaj, jest wstyd, nam, mężom judzkim i mieszkańcom Jeruzalemu, całemu Izraelowi, bliskim i dalekim we wszystkich krajach, po których rozproszyłeś ich z powodu niewierności, jakiej się dopuścili wobec Ciebie. Panie, wstyd nam, naszym królom, naszym książętom i naszym ojcom, bo zgrzeszyliśmy przeciwko Tobie. U Pana, Boga naszego, jest zmiłowanie i przebaczenie, gdyż zbuntowaliśmy się przeciwko Niemu. I nie słuchaliśmy głosu Pana, Boga naszego, by postępować według Jego wskazań, które nam dał przez swoje sługi, proroków. Nawet cały Izrael przekroczył Twój zakon i odwrócił się, by nie słuchać Twojego głosu. Dlatego rozlała się nad nami klątwa i przysięga, zapisana w zakonie Mojżesza, sługi Bożego, bo zgrzeszyliśmy przeciwko Niemu. Przeto spełnił swoje słowo, które wypowiedział przeciwko nam i przeciwko naszym sędziom, którzy nas sądzili, że ześle na nas wielkie nieszczęście, gdyż pod całym niebem nie wydarzyło się to, co się stało w Jeruzalemie. Jak napisano w zakonie Mojżesza, spadło na nas wszelkie nieszczęście, my jednak nie ubłagaliśmy Pana, naszego Boga, odwracając się od naszych win i bacząc na Twoją prawdę. Lecz Pan dopilnował nieszczęścia i sprowadził je na nas, bo sprawiedliwy jest Pan, nasz Bóg, we wszystkich swoich dziełach, których dokonał, ale my nie słuchaliśmy Jego głosu. Lecz teraz, Panie nasz, który wyprowadziłeś mocną ręką swój lud z ziemi egipskiej i zapewniłeś sobie imię, jak to jest dzisiaj, zgrzeszyliśmy, bezbożnie postąpiliśmy. O Panie, według Twojej sprawiedliwości niech odwróci się Twój gniew i Twoja popędliwość od Twojego miasta, Jeruzalemu, od świętej Twojej góry. Gdyż z powodu naszych grzechów i naszych win Jeruzalem i Twój lud znosi zniewagi od wszystkich, którzy są wokół nas. Lecz teraz wysłuchaj, o Boże nasz, modlitwy Twojego sługi i jego błagania i rozjaśnij swoje oblicze nad Twoją spustoszoną świątynią, ze względu na siebie samego, o Panie. Nakłoń, Boże mój, swojego ucha i usłysz. Otwórz oczy i spójrz na nasze spustoszenia i na miasto, które jest nazwane Twoim imieniem. Gdyż nie dla naszej sprawiedliwości zanosimy nasze błaganie przed Twoje oblicze, lecz dla obfitego Twojego miłosierdzia. O Panie, usłysz, o Panie, odpuść. O Panie, dostrzeż i uczyń. Nie zwlekaj przez wzgląd na siebie, mój Boże, bo Twoim imieniem nazwane jest to miasto i Twój naród. Jak modlitwa ta świadczy, że Daniel rozumiał łaskę Bożą oraz to, że Bóg miłuje i odkupuje nas dzięki swojej łaskawości, a nie dzięki jakimś zasługom czy dobru z naszej strony. Dlaczego tak ważne jest, byśmy nie tylko rozumieli tę prawdę, ale także jej doświadczyli? 2. Omówcie wyzwania, jakie stały się udziałem trzech towarzyszy Daniela, zobacz trzeci rozdział Księgi Daniela, i jego samego, zobacz szósty rozdział Księgi Daniela, gdy zagroziło im niebezpieczeństwo ze strony władz politycznych z powodu praktyk religijnych, którym byli wierni? Jakie podobieństwa znajdujesz w tych dwóch wydarzeniach? Czym się one różnią? Czego możemy się nauczyć z obu tych wydarzeń o tym, jak mocne może być świadectwo wiary tych, którzy dochowują wierności Bogu? 3. Co to znaczy być nowonarodzonym? Dlaczego Jezus powiedział, że musimy się na nowo narodzić?